Ach, jakoś jest tak. Dzień dobry Państwu, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Że ja dawno wierszem nie mówiłem, a dzisiaj mam taki wiersz. Co to będzie, gdy chlebem nakarmimy łabędzie. O.
O.
Może być?
No może być. Co będzie? No będzie źle.
Co to znaczy może być? Co to za recenzja? Wstrząsające, cudowne, niesamowite, niezwykłe.
Bo się nie spodziewałam, że tak zaczniesz w łodku, bo faktycznie chcieliśmy
trochę... A nie
trochę...
mówiłem, że wstrząśnięta jesteś?
Tak, no bo chcieliśmy trochę o łabędziu porozmawiać, ale tak pod kątem tego, żeby zachęcić Państwa do niestrzelania w Sylwestra. No i właśnie na przykładzie tego łabędzia biednego takiego, który gdzieś tam sobie siedzi albo na plaży, gdzie bardzo dużo ludzi strzela właśnie fajerwerkami na plaży, albo gdzieś tam sobie siedzą na różnego rodzaju stawach w środku miasta. No i taki wielki ptak, prawda, pływa sobie po tej wodzie, śpi sobie spokojnie, a tu nagle takie huki strzały, co on ma ze sobą
strony
zrobić? Zniknąć? Mm-hmm. No nie da się, nie? Więc co do tego jedzenia, no to no co, no... Może na przykład się skończyć tak zwanym anielskim skrzydłem, o którym już Państwu opowiadaliśmy, czyli po prostu od na przykład karmienia ptaków chlebem, po prostu
tak,
dochodzi do
wyginają.
deformacji stawu i te skrzydła po prostu zaczynają tak rosnąć dziwnie do góry i to się nazywa właśnie anielskie skrzydło.
To może bezglutenowym można karmić łabędzie?
Żadnym. Nie powinno się karmić. To znaczy, ja myślę sobie tak, no mówiliśmy o tym, kończąc trochę audycję poprzednią, czyli o rudziku, czyli tym, żeby jednak karmić czymś zdrowym i dobrym. Więc jeżeli już w ogóle decydujemy się na to, żeby ptaki dokarmiać, no to nie róbmy tego tak na za 5:12 i właśnie zachciałem, więc najprostsze, co mogę zrobić, to wejdę do sklepu, kupię bochenek chleba i wszyscy będą zadowoleni.
Nie kupię, zostanie mi.
Albo zostanie właśnie gdzieś tam po świętach, więc jeżeli mamy takie opcje, wiadomo, dużo się gotowało, dużo się gotuje, sałatki, obierki, ziemniaki i tak dalej, jeżeli ugotujemy warzywa w nieosolonej wodzie albo te surowe obierki zabierzemy ze sobą na spacer, to na pewno będzie dużo lepsze i dużo bardziej pożywne dla ptaków. Pamiętajmy o tym, że poza wszystkim chleb nie ma praktycznie żadnych wartości odżywczych. To jest pusta kaloria, która oczywiście kaloria jest potrzebna wtedy, kiedy jest zimno, ale tam nie ma ani żadnego białka, ani w zasadzie nie ma żadnego tłuszczu, więc nie ma tam nic takiego, co rzeczywiście jest wartościowym pokarmem.
Dobrze, dobrze, ale z tym gotowaniem warzyw to ile z tym zachodu, panie Piotrze?
Dlatego jeżeli jest to dla ciebie za dużo zachodu, no to może w ogóle powinien się zastanowić, czy chcesz te ptaki dokarmiać, nie? No bo nie zawsze droga na skróty, czy droga łatwiejsza jest tą drogą lepszą dla ptaków, nie?
A jeżeli nie chcesz gotować, a chcesz dokarmiać, no to zamiast chleba można...
Prawdę mówiąc, przepraszam, nie znam osób, które by specjalnie tam gary marchewy gotowały dla ptaków.
No ale to też nie chodzi o to, żeby specjalnie gotować tak naprawdę, bo tu Piotr powiedział, że przy okazji, tak? Przy okazji przygotowań do świąt gdzieś tam nam jakieś takie resztki zostają albo odpadki, czyli chociażby te obierki po różnego rodzaju warzywach, które można spróbować gdzieś tam na brzeg zbiornika zostawić ptakom. Ważne też, żeby nie wrzucać tego zbiornika, no bo to też nie chodzi o to, żeby zanieczyścić ten zbiornik, no bo nie zawsze ten ptak to zje. Albo żeby nie przemarzło to. Ale ja wrócę do tego, że jeżeli nie tymi właśnie warzywami, obierkami, no to po prostu zbożem. Czyli można kupić trochę pszenicy czy owsa i po prostu to posypać to też na brzeg zbiornika i ptaki będą jadły. Nawet jak na początku nie, bo są przyzwyczajone, wiecie, to trochę jak nasze dzieci. Tak? Jak mają do wyboru zjeść kanapkę z
Nutellą.
I to zdrową, nie z Nutellą, tylko dajmy na to z żółtym serem i z pomidorem jeszcze, tak? Warzywo tam.
A
tutaj mają drugą opcję.
Pomidory czerwone z takimi wielkimi pestami.
A druga opcja to jest miseczka chipsów. No to co wybiorą? Miseczkę chipsów, prawda? I tak samo będzie z łabędziem. Jak będzie miał do wyboru chleb, do którego jest przyzwyczajony i trochę zboża, no to też pewnie rzuci się na ten chleb niestety, ale to jest kwestia znowu jakby wprowadzenia tych dobrych nawyków. Jeżeli już chcemy dokarmiać i chcemy to robić, to róbmy to z głową, czyli właśnie mądrze i... A jak nie, no to w ogóle po prostu nie dokarmiajmy, bo tym ptakom nic się, drodzy Państwo, nie stanie, bo prawda jest też taka, że one się przyzwyczaiły i zostają na zimę w naszych miastach, ale powinny sobie polecieć na płytkie wody tutaj takie przybrzeżne naszej zatoki albo gdzieś jeszcze bardziej na zachód Europy i tam sobie by przezimowały i wróciły do nas. I tak to w sposób naturalny powinno się odbywać, a przez to, że my dokarmiamy, no to zachęcamy, żeby zostały. Jak zostają, dajemy chleb, dajemy niezdrowe rzeczy, to tak jak później nasze dzieci od chipsów bolą brzuchy i no i różnie to tam się kończy, to, to tak, jeżeli chodzi o, o łabędzie, no to właśnie albo mamy to anielskie skrzydło, albo w ogóle ptaki są osłabione, a jak są osłabione, to może się zdarzyć, to też mówiliśmy niedawno w naszej audycji, bo było pytanie, jak to się dzieje, że łabędź nie marznie w nogi i w ogóle, że nie przymarza do lodu, no bo jak jest zdrowy, to nie przymarza, a jak jest właśnie osłabiony ptak, między innymi przez ten zły pokarm, no to może się tu różnie skończyć i może się zdarzyć, że nawet przymarznie.
Straszne poczucie winy wprawiła mnie Ewelina Sobańska. Przez to, że my dokarmiamy ptaki, proszę państwa, to ptaki nie odlatują. Tak to było.
No tak, no bo je rozleniwiamy.
A ja myślałem, że ptaki to mają taki 7., 80. nawet 7. zmysł i one wiedzą, klimat się ociepla, nie ma co odlatywać.
No jeżeli nie ma je czym dokarmiać, tak? Czyli jeżeli myślimy o jakichś takich ptakach, które w sezonie tym ciepłym odżywiają się owadami, no to nagle nie przerzucą się, że tak powiem, na chleb, czy na tam coś innego. Na chleb to już powiedziałam najgorzej, tak? Ale
a
na nieprawda,
a nieprawda. Tydzień temu opowiadałaś o rudziku i mówiłeś, że rudzik przerzuca się, tak?
Tak.
Owady ale... to on sobie latem ciach-ciach, a zimą
tak,
jednak
więc,
nasiona.
No jest tym wyjątkiem potwierdzającym regułę, jest takim bardziej plastycznym gatunkiem, no ale już jeżeli jaskółki ci na przykład nie zostaną, tak? Przez cały rok, bo...
Znaczy, ja nie chcę wchodzić na kurs kolizyjny z Eweliną, bo mamy, wiecie państwo, okres świąteczno-noworoczny, prawda? Miła atmosfera, powinniśmy sobie zaraz życzyć wszystkiego najlepszego i tak dalej, i tak dalej. Ja pozwolę się tylko delikatnie zdanie odrębne tutaj zgłosić, że to nie jest tak, że...
Szczela z cichych fajerwerków.
Że ptaki zostają, ponieważ my je przyzwyczailiśmy dokarmianiem i one wtedy biedne i te instynkty im się jakoś tam zaburzają i ola Boga, no to jest bardziej taka kwestia, o której ty powiedziałeś, Włodku. Przynajmniej według mnie, więc ja tu mogę bronić bardziej swojego zdania. Jednak jest tak, że te ptaki, one nie muszą nigdzie lecieć, nie? One lecą dlatego, że zmieniły się gdzieś warunki pogodowe, jest na tyle źle i na tyle zimno i na tyle trudno o pokarm, że muszą się przemieścić tam, gdzie jest lepiej. Jeżeli to miejsce, no nie wiem, Polska 30 lat temu czy 50 lat temu wyglądała tak, że był śnieg od listopada do marca, no to wiadomo, że to nie były korzystne warunki dla ptaków. Natomiast w tej chwili, jak od kilku czy od kilkunastu lat śniegu jest tyle, co kot napłakał i warunki, jest ciepło, no to te ptaki po prostu zatrzymują się u nas i u nas próbują szukać szczęścia, a nie dlatego, że wystawiliśmy karmnik i one tutaj zostają i my tutaj coś złego zrobiliśmy w ten sposób.
Znaczy, bo tu mówiliśmy konkretnie o łabędziu, tak? No to powiedzmy, że to jest jeden z czynników, może tak powinniśmy doprecyzować, no bo faktycznie kwestia to, że tego, że ociepla się klimat, że są zanieczyszczone zbiorniki, że ta woda w zbiornikach jest cieplejsza, że jest tak zwana właśnie eutrofizacja zbiorników, czyli użyźnienie i wtedy jest więcej tego naturalnego pokarmu, czyli jakiś tam roślin w tym zbiorniku. Więc takich czynników jest oczywiście cały szereg, ale no, można też... znaczy człowiek się trochę przyczynia na pewno do tego, że dokarmia i jakby rozleniwia te ptaki, bo chociażby nawet gołębie miejskie, tak? Jeżeli byśmy ich nie dokarmiali, by się przeniosły te ptaki gdzieś tam na pola albo po prostu tam, gdzie się świeżo wysieje trawę. Zresztą pewnie państwo nieraz obserwowali, tak? Albo sami wysiejecie trawę, albo ktoś gdzieś, sąsiad, albo gdzieś w mieście i za chwilę jest tam całe stado...
Naturalnie na bruku rzeczywiście
stado,
ciężko jakieś ziarno.
Tak, całe stado gołębi, bo to dla gołębi jest naturalny właśnie pokarm, a jak dokarmiamy gdzieś tam chlebem w mieście regularnie, no to one będą się trzymać tego miejsca.
Ewelina chyba ma trochę racji, a może dużo racji, bo zobacz, gdy pójdę nad morze, to za każdym razem jest ktoś, kto karmi łabędzie, ptaki chlebem. Nie ma siły, żeby takiej osoby nie spotkać.
No tak, ale to dlatego, że tak jak powiedzieliśmy gdzieś tam na samym początku, popularność dokarmiania rośnie z roku na rok, po prostu. Coraz więcej ludzi dostrzega ptaki i w ten sposób chce im pomagać, albo chce z nimi obcować, albo no, chce mieć możliwość ich obserwacji, albo zrobienia fajnego zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego coraz więcej ludzi ptaki dokarmia, więc my... Nie mówimy o tym, żeby tego nie robić, ja przynajmniej tego nie mówię, żeby tego nie robić, tylko robić to dobrze, bo jak mamy to robić źle, no to nie róbmy tego wcale, bo to ani nam nie pomaga, ani tym bardziej
generalnie
nie pomaga
apel
ptakom.
Jest taki, ziarna sobie kupcie ludzie i zamiast tym ziarnem palić w piecu, bo były takie pomysły na początku tak, tego okresu zimowego, to dokarmiajcie tym ziarnem ptactwo.
I w ogóle zasada taka jest w życiu, jak chcesz coś robić, to rób to dobrze, po prostu, więc i to dotyczy i chociażby właśnie też dokarmiania ptaków, ale i tego naszego apelu. portfelu z początku tej audycji, czyli jak już mamy te ptaki i chcemy mieć je w mieście i to chodzi i o łabędzie, i inne ptaki, i o inne zwierzaki, no to myślmy o nich, szanujmy to, że nie jesteśmy sami w tych miastach i po prostu, drodzy Państwo, nie strzelajmy, bo po co nam te strzały, huki?
Nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać, mówią wszyscy, nie tylko ornitolodzy, ale przyrodnicy generalnie, miłośnicy psów, kotów i wszelkiej zwierzyny.
Każdy, kto ma psa w domu, wie, czym jest Sylwester i najgorsze jest to, że to nie jest jakby tylko ta jedna noc i tylko od za 5, 12 do 10 po ludzie strzelają, tylko mam nadzieję, że teraz będzie już trochę lepiej, ale ja pamiętam takie lata, że naprawdę no, w drugi dzień świąt się zaczynało i po Trzech Królach się kończyło, nie? Bo był tak rozciągnięty okres, że no, po prostu każdy musiał kupić, każdy musiał wypróbować, każdy musiał sprawdzić i w pewnym momencie szło się jak nie przemierzając po jakiejś linii frontu, bo po prostu nigdy nie wiadomo było skąd te strzały i huki nagle będziemy słyszeć, więc naprawdę, proszę Państwa, jeżeli mamy tylko taką chęć i możliwość, to lepiej te 20, 50 albo 100 zł sobie zatrzymać, pójść, kupić słonecznik i wtedy będziemy mieli i...
Słonecznik, taka przyjemność?
I pieniądze na to, żeby ptaki dokarmiać i zrobimy ptakom dobrze, a jednocześnie uratujemy je od tego stresu związanego
teraz
z hałasem.
Zaczekaj, uważaj, będzie atak na was, ornitologów, ptasiarzy. No przecież jest taki pies, Szarik, każdy z nas wychował się na czterech pancernych i psie, a tam na froncie wschodnim to dopiero strzelali, a Szarik? Nic.
Bo psy są różne, tak jak i ludzie, prawda? Jedni się bardziej czegoś boją, drudzy nie. Ja mam żywy przykład w domu, bo mam trzy psy i jeden pies boi się panicznie, po prostu nie jest w stanie nawet siku zrobić, jak słyszy te strzały i tylko się nakręca, piszczy i chce uciec jak najszybciej do domu. Dwa pozostałe psy w ogóle nie reagują, w ogóle im te strzały nie przeszkadzają. Mam też kota, no a kot też z kolei, jak słyszy strzały, też jest zaniepokojony i wcale też mu się to nie podoba.
A twoje ptactwo domowe, gęsi, jak reagują na strzały?
Na szczęście chyba neutralnie.
A Piotra Kamonta chciałem zapytać, żółwie i tam
Piotrka,
myszki.
Piotr Kamont nie ma w domu żadnych zwierząt, więc żadne jego zwierzęta nie cierpią, ale faktycznie jak moi rodzice czy moi teściowie mieli psy swego czasu, to zawsze okres około świąteczno-noworoczny był najtrudniejszy, bo tak jak powiedziała Ewelina,
te psy rzeczywiście to jest bardzo trudny okres.
W największy kąt, najgłębszy, najciemniejszy, gdzie się tylko dało i próbowały jakoś przetrwać, więc apelujemy niezmiennie od wielu, wielu lat w tym momencie, czy w tym okresie roku, żeby z fajerwerków zrezygnować.
Ale tak, podobnie jest z ptakami.
Tak, no i właśnie jeszcze najgorzej jest tak naprawdę nad tą wodą, bo nad wodą wszystko jeszcze bardziej słychać, że tak powiem, to się niesie, prawda, ten huk, to wszystko. No i stąd też ta opowieść o łabędziu, no bo ten łabędź żyje na tej wodzie, więc on nie wie, że o, za dwa dni Sylwester, to ja lecę gdzieś tam kawałek dalej, gdzieś, nie wiem...
Na środek morza.
Tak, albo gdzieś na jakieś jezioro w środku lasu, bo tam będzie cisza i spokój, tylko no siedzi na tym zbiorniku, na którym zawsze siedzi, bo przecież jutro przyjdzie pani Halina z jedzeniem dla niego, prawda, czy tam pan Zbyszek, no to co, on poleci? No przecież siedzi, bo on czekać musi, nie? No i co? I się okazuje, że taką będzie mieć przeraźliwą noc i to jest duży ptak, więc no on pewnie się stresuje, siedzi, nie wiem, najlepiej by się zapadł pod ziemię, ale przecież nie może. A te drobne ptaki, no to często po prostu reagują w ten sposób, że siedząc gdzieś tam, siedząc, nocując na jakiejś gałęzi, słysząc ten huk, no to też to jest tak, no nie spodziewają się, prawda? Więc zaczynają latać, mogą się gdzieś, jeżeli siedzą na gałęzi w mieście, gdzieś między budynkami, no to albo wpaść na przykład pod samochód, no bo gdzieś mamy drogę, ktoś akurat jedzie, wraca, coś robi, więc wpadną pod ten samochód, rozbiją się jakiś budynek, no po co im to? Prawda?
To wszystko prawda, a jeszcze ja, bo to moja taka rola, żeby wam zaprzeczać, tak? Proszę państwa, ale przecież są burze, huki naturalne, tak, burze małe i duże.
Wszystko się zgadza.
Burze nie zabronisz huczeć.
I mój pies też się boi burzy.
My mówimy tutaj o pewnej intensywności tego zjawiska, tak to nazwijmy, i tego, że ono jest jednak dosyć mocno rozciągnięte w czasie, nie? Bo ja rzeczywiście to dosyć łatwo zaobserwować, że na przykład, nie wiem, jedzie sobie jakiś samochód i coś tam mu z silnika
strzeli
nagle i rzeczywiście połowa ptaków z okolicy się podrywa, no bo to jest dla nich sygnał do ucieczki. Więc powiedzmy, jak sobie jedzie tutaj, sobie samochodzik i coś tam z niego strzeli, no to one sobie uciekną w drugi koniec parku. Najczęściej wtedy jest dzień, więc są w stanie się zorientować, gdzie lecą. Ale jeżeli mamy noc sylwestrową, no to po prostu strzela wszędzie, nie? To już nie ma tak, że można uciec, nie? Bo tu strzela z podwórka, tam strzela z drugiego podwórka, tu ktoś w lesie postanowił odpalić petardy i nagle się okazuje, że nie ma tego miejsca, nie? Więc no, to też nie jest tak, że oczywiście 100% ptaków schodzi wtedy na zawał serca, ale no znowu, jeżeli możemy coś zrobić lepiej albo dobrze, no to zróbmy tak i wtedy my skorzystamy, bo będzie cisza i spokój, a ptaki skorzystają, bo też ciszę i spokój
lubią. A my skorzystamy, bo dlatego, że będziemy mieli wszystkie palce, proszę Państwa.
Tak, a poza tym na burzę w Łódku nie mamy wpływu, a na to, czy wystrzelimy tą petardę, fajerwerka, mamy wpływ, więc jeszcze raz zachęcam, żeby sobie posiedzieć przy zimnych ogniach, które też są piękne.
Można, proszę Państwa, ślicznie, romantycznie. Radziła Ewelina Samańska i Piotr Kamont. Proszę bardzo, to było Ptasie Radio Gdańsk. Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia i wszystkiego najlepszego w nowym, nadchodzącym 2023 roku.
Tak, szczęśliwego nowego roku, drodzy Państwo.
Żeby on był jak ptaki odlotowy.